Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, te dzisiejsze czytania, w zasadzie wszystkie trzy, dotyczą wskrzeszenia. Nawet święty Paweł opowiada o tym, jak był kiedyś duchowym nieboszczykiem i walczył z Bogiem w swym zaślepieniu, a potem Bóg go pobudził do życia chrześcijańskiego. Ale szczególnie czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej i z Ewangelii są ogromnie do siebie podobne. I tu wskrzeszenie chłopca, i tu wskrzeszenie chłopca. Tutaj był synem jedynym matki i tu był synem jedynym matki. Tutaj ta matka była wdową i tutaj wdową. No bardzo dużo podobieństw mamy. I żeby zrozumieć, dlaczego Pan Bóg wskrzesił tego chłopca, tych chłopców, wskrzesił Bóg po modlitwie Eliasza i po interwencji Syna Bożego, to jeszcze warto pamiętać o tamtych realiach kulturowych, że kobieta bez mężczyzny nic nie znaczyła. Albo dziewczyna miała ojca, wtedy się nią ojciec opiekował, albo potem jako żona miała męża i się nią mąż opiekował. A jeśli umarł mąż, to najstarszy syn się matką opiekował. Natomiast jeśli kobieta nie miała ani ojca, ani męża, ani syna, marny był jej los. Pamiętacie scenę, kiedy wdowa przybiegła do sędziego i mówi: weź mnie w obronę. On mówi: daj mi, kobieto, święty spokój, weź mnie w obronę. Musisz mnie wziąć w obronę. Kobieta niewiele znaczyła. I dlatego Chrystus ulitował się nie nad tym, że ta kobieta płakała, że jej syn umarł, tylko że taka kobieta, no powtarzam, została spychana na margines życia i była często uboga. Pamiętacie te wszystkie ubogie wdowy, które w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, tam gdzieś się przewijają w tych tekstach. I ktoś by pomyślał, no to jest problem trochę historyczny, bo dzisiaj, jeśli kobieta owdowieje, nawet jeśli nie ma syna, czy w ogóle panna, która nie założyła małżeństwa, która nie wyszła za mąż, czy w ogóle kobieta samotna, wcale nie musi być biedna, wręcz przeciwnie, może zrobić dużą karierę. I niektóre panie mówią: a po co mi chłop? Boże, jeszcze mi to do szczęścia potrzebne. I dzisiaj kobieta nie jest dyskryminowana, samotna kobieta nie jest pozbawiona jakichkolwiek praw w społeczeństwie. Ale ja ośmielę się wygłosić tezę, która w niejednym salonie by była odrzucona, że kobiety bardzo cierpią, kiedy ich mężczyźni umierają i to nie tylko tak fizycznie, ale kiedy umierają duchowo. Wiele kobiet przez całe życie się nie może pozbierać, że tatuś kiedyś umarł duchowo i to z bardzo różnych powodów. Wiele żon się nie może pozbierać w życiu, bo mąż nie żyje duchowo. Wiele sióstr nie może przeżyć pięknie swojej młodości, bo ma brata, który nie żyje duchowo. I wracam do tego tematu, który zapowiadałem, że i świat, a zwłaszcza świat chrześcijański, Kościół, i wspólnoty parafialne, i rodziny, i wy, drogie panie, bardzo potrzebujecie żywych mężczyzn, ojców, braci, księży żywych, duchowo mocnych, męskich. To jest tak samo jak i kobiecość, to jest oczywiście równoważne, ale i męskość jest darem dla świata, bez którego trudno jest się pozbierać. Ja może odwołując się do czytania pierwszego, przypomnę, bo to żeśmy już wielokrotnie podejmowali, jak się wskrzesza mężczyznę. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawy opis, jak Eliasz wskrzesił tego chłopca, znaczy wskrzesił Bóg, ale jak Eliasz interweniował. Po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że matka tego chłopca zmarłego miała do Eliasza pretensje. Czego ty chcesz ode mnie? Po co ty żeś tu przyszedł? Żeby przyprawić o śmierć mojego syna? Więc ona do Eliasza jest wrogo nastawiona. Jeszcze tu jest jedna ciekawa rzecz. Ona mówi tak: Czy przyszedłeś po to, aby przypomnieć mi moją winę? Ona kiedyś popełniła coś złego. I teraz przeczuwa, że ta śmierć dziecka to jest kara za to, co ona zrobiła. I że w ogóle ten Eliasz to tu przyszedł, żeby przypomnieć jej tą winę i żeby w ogóle jej zabrać dziecko. I ona ma do niego pretensje. I co mówi na to Eliasz? Daj mi tego swojego syna. Proszę Państwa, ile kobiet z jakiegoś podejrzanego typa, który przyszedł do domu i spowodował śmierć dziecka, powiedziałaby, a gdzie ja ci dam mojego syna? Zostaw mi go. Następnie wziąwszy go z jej łona, ona trzyma swoje dziecko na łonie, Eliasz, ten nielubiany przez nią Eliasz, zabiera jej zwłoki syna i zaniósł do górnej izby. Drogie Panie, ile Pani by się na to patrzyła? Co on z tym moim synem tam będzie robił? Ale jak chcesz go wskrzeszać, to go tu wskrzeszaj. Ale ja Cię wolę mieć na oku. Ja mojego syna Ci nie oddam. Drogie Panie, żeby wskrzesić faceta, to drugi facet musi go wziąć i zabrać od Ciebie. Na tym polegała inicjacja chłopców. Że matka płakała, wrzeszczała, a wujkowie brali synka, zabierali w nocy do lasu. I tam on się stawał mężczyzną. Ale kobiety nie, przy mnie wszystko, ja muszę mieć na wszystko oko. Nigdzie mi go nie zabierze. I co Eliasz robi? Eliasz, jest napisane, po trzykroć rozciągnął się nad dzieckiem. Całym ciałem przylgnął do ciała. Bo proszę Państwa, do nieboszczyka trzeba przylgnąć ciałem. Wyobrażacie sobie, co by ta kobieta powiedziała na tych eksperymentach? Jeszcze mi go udusisz. Przecież on już nie żyje. Moi drodzy, żeby dotknąć się i wskrzesić człowieka duchowo, trzeba się do niego dotknąć całym sobą. To, co my księża robimy w duchowym prowadzeniu. Ja to z mężczyznami, jak pracuję, spowiadam mężczyzn. To oni pierwszy przychodzą i pokazują palec. To księdza ma taki jeden problemik mały. Pokażę księdzu paluszek. No to się tak dotkniemy paluszkami. To jest pierwsze spotkanie. Potem się dotkniemy już całymi palcami. Potem podamy sobie ręce. A po 2-3 latach spowiadania, chodź no tutaj, dotykam, kiedy już mi opowiedział o swoim dzieciństwie, kiedy już się otworzył, kiedy on sam się przed sobą otworzył. Proszę Państwa, dlaczego wielu ludzi nie może zostać wskrzeszone? To co mówię, przychodzą do spowiedzi, mówią 3 razy tamto, 4 razy tamto, więcej nie pamiętam, za wszystkie serdecznie, że ojcze, wiecie, proszę o rozgrzeszenie, proszę księdza, pół paznokcia i zwiewam. A opowiedz mi o swoim życiu, co ty opowiadać? A w waszym małżeństwie? Nie, wszystko dobrze. No i jak chcesz? Trzeba się dotknąć, proszę Państwa, a dotykać się nieboszczyka to nie jest miłe. Niejedna żona chciałaby męża paluszkiem popchnąć. No zejdź z tej złej drogi, wejdź na dobrą. Musisz się dotknąć całą, powiedzieć mi o swoich sprawach trudnych, dotknąć się jego problemów, wysłuchać. My się chcemy paluszkami popychać. Powtarzam, wielu ludzi cały czas wierzy w moc magiczną tego palca. Zmień mi się. Od tego to można, wróble można tak płoszyć. Ale nie człowieka. On się dotknął. Kochani, i powtarzam, stało się to. I kiedy już wskrzesił, to oddał jej dziecko. Przyniósł żywe dziecko. Ale to się stało nie w obecności matki. Nie w obecności matki. Drogie Panie, trzeba faceta wypuścić. Oczywiście jest ryzyko, że on zginie. Ta kobieta też ryzykowała, że on to zwłoki z bezcześci, nie wiem, coś z tymi zwłokami zrobi. No dlaczego chce zabrać je na górę? To jest ryzyko. Moi drodzy, problem więc mężczyzn jest ogromny. Dlaczego Kościołowi potrzeba mężczyzn żywych duchowo? Socjologowie zauważyli taką rzecz i to skrzętnie policzyli w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jest rodzina, może to już mówiłem, jeśli jest rodzina niewierząca i nawróci się kobieta, matka, to reszta rodziny pójdzie za nią w 17% przypadków. Jeśli jest rodzina niewierząca i facet się nawróci, to cała rodzina przyjmie wiarę w 93% przypadków. Dzieci przyprowadzane do kościoła przez matki są o wiele bardziej niegrzeczne niż dzieci przyprowadzane do kościoła przez ojców. Sprawdzone jak w dym, proszę Państwa. Sprawdzone. Tak to działa. Tak działa męskość na przekaz wiary. Tak działa męskość na przekaz wiary. I dlatego jeszcze raz powiem, że Kościół ma tu wielkie zadanie. Ja już Państwu to mówię. Rozwiązań dużych nie dają. Rozwiązanie jest o wiele łatwiej w duszpasterstwach. Nauka Tuchmanacie, Opus Dei, Odnowie, Oazie, ruchach rodzinnych, przymierza rodzin. No, jest tego sporo w Kościele. W takim tradycyjnym, parafialnym duszpasterstwie, wiecie, proszę Państwa, ja zawsze mówię, Kościół jak stara matka.
za nim się ruszy, stara matka, zajmowała się, ruszy, ale ona kocha dzieci, tylko ona się powoli rusza. Ona się powoli rusza. Ale problem duchowości chrześcijańskiej jest, i ja to, co będę teraz mówił, panowie, chcę wam to powiedzieć, że nie zawsze, kiedy macie opór przed modleniem się, przed chodzeniem na nabożeństwa, to wynika ten opór, że jesteście niepobożni. To wynika też i z tego, że przez kilkaset lat Kościół nastawił trochę termostat. Wiecie, proszę Państwa, nieraz są kłótnie w domu, jak ustawiamy temperaturę. Facet mówi, ale nastaw na 16 stopni, żona na 25. No nastaw na 16, przecież gorące, a mi tak zimno, nastaw na 25. Otóż Kościół nastawił termostat na kobiety. Nie w 100%, ale w dużym stopniu, ponieważ przychodziło więcej kobiet, no to księża zaczęli mówić do kobiet, pieśni do kobiet, nabożeństwa się zaczęły robić do kobiet. I Kościół ma nastawione, i dlatego, drodzy panowie, nieraz jak wchodzicie do kościoła, przepraszam, nie wszyscy nawet, bierzecie książeczkę do nabożeństwa, no pomodlę się, ale to jakoś mnie nie chyta. Bo w kościele był ideał, bądź cichy, pokorny. Proszę zwrócić uwagę, my w kościele mamy ucztę. Będziemy jedli pokarm eucharystyczny. Czyje to są tematy? Uczta, pokarm. Stół, miłość. Kiedyś mój kolega właśnie prowadził katechezę w szkole dla pielęgniarek w Warszawie i powiedział, dziewczęta, jakie byście chciały mieć tematy w ciągu roku? O miłości, proszę księdza, żeby było. O miłości, żeby było. Serce, bliskość, relacje, to są te tematy. Natomiast pierwsi chrześcijanie, tam były kobiety, ja już to mówiłem, nie będę powtarzał, ale było ryzyko, akcja, projekt, kombinowanie czegoś nowego. To dlatego ten pan skarcił sługę, który zakopał swój talent. Który zakopał swój talent, bardzo go napiętnował. Nie, właśnie trzeba było ryzykować, trzeba było oddać do banku, trzeba było iść na giełdę, trzeba było pomnożyć ten talent. Ale jakby się coś stało, jakbym zgubił, jakby akcje upadły, to co by było? Pan Bóg lubi ryzykantów. No czyja tutaj dusza jest. Chociaż ja wiem, że na świecie to się zaczyna mieszać. Ale to jedna mama mojego kolegi księdza, jak słyszała, że tam lat temu 20 prom kosmiczny poleciał w kosmos, to powiedziała, latają, jeszcze to strącą i będzie jakie nieszczęście. Po co tak latają, po co to tak, nie lepiej siedzieć. Proszę Państwa, to się zaczęło od XII wieku gdzieś, kiedy w kościele się zrobiło bardziej statycznie. Całe społeczeństwa weszły do kościoła. I Pana Jezusa trzeba było adorować. Mamy w kościołach wspaniałe trony dla Pana Jezusa. Przyjdź i adoruj. I siedź i bądź z Panem Jezusem. I nic nie rób. Wszystko było statyczne. Księża znali łacinę. Ludzie często łaciny nie znali. To było takie tajemnicze. No a potem to, co wspominałem, ta rewolucja przemysłowa. Panowie odeszli do fabryk. Panowie odeszli do hut, kopalń. Często w niedzielę nie było ich w domu. Często panowie emigrowali zarobkowo. I nie było się komu do syna przyłożyć, żeby do syna ożywić. Mama tuliła jak mogła, ale mama syna nie wcześniej do jego męskości. I coraz więcej kobiet w kościele i tematy. I ktoś się zapytał, no i tak, mamy teraz taki kościół, że trudno usłyszeć w niedzielny poranek przed kościołem na parkingu ryk Harleyów. Trudno usłyszeć. Faceci realizują się przez walkę, aktywność, a w kościele stój. Proszę Państwa, ja dopiero niedawno odkryłem, że kobiety nieraz fruną jak motyl do kościoła, a faceci idą jak ślimak. Dlaczego? Bo właśnie tu trzeba będzie stać, słuchać, koncentrować się. A wy, przepraszam, teraz to już nie jest takie może mocne, chociaż jeszcze widzę, że tak. Ale w środowiskach wiejskich dawno, przecież kościół i msza, to był jedna godzina w tygodniu, kiedy można było zaprezentować swoją sukienkę. Z kobiety, jak się ubiorą i uczeszą, one się już dobrze czują. Przecież nawet, no jak ktoś mnie widzi, to jest miło, ale nawet jak się sama ubiorę w swoim pokoju, ładnie się uczeszę, popatrzę w lustro, już mi jest dobrze. A tu one czekały na mszę, nareszcie rewia mody będzie. Przejdę po wiosce i wrócę z powrotem. I to jest radość. I kobiety mówiły, stary, że ty nie chcesz do męża iść do kościoła? Jakie to fajne. Dla ciebie może fajne. Dzisiaj powtarzam w miastach czy coś, ale widzę, że panie jeszcze cały czas o to zabiegają. Proszę zwrócić uwagę, kiedy właśnie Kościół proponuje często mężczyźnie stój, skupiaj się, słuchaj, milcz. W Ewangelii mamy zupełnie coś innego. Apostołowie poszli, apostołowie weszli, apostołowie popłynęli, apostołowie się zgubili. Była burza na morzu, Jezus apostołów rozeszło, więc oni wrócili, to jest ciągły ruch. Nie mamy ani jednej sceny apostołowie w ławkach. Ani jednej sceny. Święty Paweł chodził, bili go, probywał namioty, potem zwinął firmę, potem popłynął, potem go uwięzili, potem wyszedł z więzienia, potem zwiał. Ewangelia jest jednym wielkim dynamizmem. A dzisiaj facetom, z czym ci się kojarzy Kościół? Siedzieć cicho, stój. Ja pamiętam, proszę Państwa, ja miałem chyba jakieś ADHD do kwadratu w dzieciństwie. No wszystko żeśmy kombinowali na tej mszy świętej w moim parafialnym kościele w Warszawie, żeby z tego korkowca strzelić, żeby już korkowiec załadowany, a po godzinę trzeba czekać, że dopiero po mszy świętej. No. A dziewczynki stały się, uśmiechały do nas. W kościele 3 razy S, ktoś powiedział. W kościele 3 razy S. Stój, słuchaj, śpiewaj. Proszę Państwa, my jesteśmy naprawdę skonstruowani przez Pana Boga i to mimo, że się czasy bardzo zmieniały przez te tysiące lat życia, obrazu życia ludzkości. Mężczyźni są stworzeni do polowania, wojny, zdobywania. Dlaczego mężczyźni między innymi są milczkami i potrafią się porozumiewać bez słów? Bo na polowaniu nie wolno było gadać. Trzeba było siedzieć 2 godziny cicho i tylko się znaki dawali. A kobieta zostawała w domu z dziećmi, żeby te dzieci były normalne, to z nimi rozmawiała. Godzinami rozmawiała. Facet jest wzrokowiec, bo całymi godzinami się... Dziś jest wzrokowiec, jak się facet w szpławik potrafi patrywać. Kobieta musi wszystko powąchać, dotknąć, dotyk. Dlatego facet mówi, no pokaż mi się, oj przytul mnie. Poczekaj, zaraz cię przytulę. Tylko jeszcze mi się trochę pokaż, ale już mnie przytul. Nie. Usiądź naprzeciwko, ja się muszę na ciebie napatrzeć. Proszę zwrócić uwagę, jak odejdziemy od takich drobiazgów, to dojdziemy, dlaczego tam była kiedyś kłótnia, że on mnie nie chciał przytulić, tylko mnie odsunął od siebie. On ci odsunął, żeby popatrzeć na ciebie. A on ci odsunął, żeby popatrzeć na ciebie. A nie, że cię nie lubi, czy że cię nie kocha. Mężczyźni kochają władzę i wielkość. Popatrzmy na filmy. Tam zawsze jest bohater. Kończą się filmy amerykańskie, pół miasta wysadzone w powietrze, helikoptery latają, a on idzie. Bohater. Wygrał. I faceci te filmy oglądają. No, kobiety też, bo kobiety tęsknią za facetami. I proszę Państwa, tutaj jest jedno pytanie. Panowie kochani, wy wszyscy i ja chcemy być wielcy. Chcemy być wielcy. Zapamiętajcie i nie wstydźcie się tego. Ktoś powie, że księdza, ale chcieć być wielkim to jest grzech. Jaki grzech? Kto ci powiedział, że to jest grzech? Co powiedział Bóg do Abrahama? Uczynię z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i imię twoje rozsławię. To jest dla faceta oferta. A co powiedział Pan Bóg do Dawida? Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. A kiedy przyszli apostołowie do Jezusa, Jakub i Jan, i powiedzieli, Panie Jezu, chcemy siedzieć w Twoim królestwie, jeden po lewej stronie, drugi do prawej, to czy Pan Jezus powiedział, jak śmiecie? Nie. Powiedział w pewnym sensie, dobrze. Dobrze, że chcecie siedzieć jeden po lewej, po prawej, tylko dojdziecie do tego przez służbę. Pan Jezus nie skrzyczał apostołów, że chcą być wielcy, bo Pan Jezus wie, że każdy facet chce być wielki. I to jest bardzo dobre. I chrześcijaństwo daje perspektywę wielkości, to co mówiliśmy sobie na naszych wszach nieraz, co będziemy robić w niebie. Panować! Będziemy mieli władzę, będziemy wielcy. I to nie jest odbieranie chwały Panu Bogu, bo Bóg jest słońcem, a my jesteśmy księżycami. I od nas odbija się światło wielkiego Boga. Od nas odbija się światło wielkiego Boga. Proszę Państwa, Jezus obiecał apostołom, wiedząc, jakie oni mają serca. Coś nieprawdopodobnego. Będziecie robić dzieła jeszcze większe od tych, które ja zrobiłem. I zgadza się. Pan Jezus zgromadził 1000, a Jan Paweł II na Filipinach zgromadził 1000000 ludzi. Nieprawdopodobne. Pan Jezus obiecuje wielkość. I mężczyzna chce mieć tą wielkość i chce, żeby ta wielkość była dostrzegana. Oczywiście szatan to może wykorzystać. Żebyś był pyszny, żebyś był zarozumiały, żebyś niszczył innych. O nie, to już nie ta wielkość. Ale pragnienie wielkości ewangelicznej jest jak najbardziej na miejscu. I facet chce, żeby to było widziane. Jeśli nie jesteś podziwiany przez innych mężczyzn, jesteś nieszczęśliwy. My musimy być. Panowie, kiedy tata mówił, syneczku, ale ty jesteś silny, to człowiek wyciskał ten odważnik 2-kilowy po prostu jeszcze Matka przyleciała, zostawcie, bo mi dziecko się zaziębi, ono się spoci. Tata mówi, dobra, przestań. Matka pójdzie, to jeszcze pokażesz wujkowi, ile drugą ręką wyciszyć. Myśmy tym żyli. Panowie, jak tata powiedział przy wujkach, podnieś ten odważnik, to byśmy wannę podnieśli, lodówkę podnieśli. Dobrze, że te mamy w Kraczewu, czy by się przełamał. Mężczyźni potrzebują męskiej widowni. Mężczyźni potrzebują męskiej widowni. Dlatego na wczasach z rodzinami cierpią. Cierpią. Kochani, posłuchajcie takiego dialogu, żeby właśnie zobaczyć, że chrześcijaństwo w wielu przypadkach kojarzy się nie z wielkością dla faceta, wręcz przeciwnie, ze śmiesznością. To jest najgorszym dramatem, być śmiesznym. Wymyślony dialog. Spotyka się trzech panów w niedzielę. Co robisz po obiedzie? Składam swój motor. Ty co robisz? Idę na mecz Legii, a ty do kościoła. Nawet jakby szedł do kościoła, to raczej tak nie powie. Jeśli facet, to ile masz dzieci? 7. A, nieudacznik jesteś. Nie orientujesz się w tych sprawach, jak się to robi. A, żeś cię majdo wpadł. 7 razy. I co siedzieć z tymi dzieciakami? Dla mężczyzn często posiadanie większej ilości dzieci jest właśnie czymś śmiesznym, co jest właśnie zupełnie w prawdzie czymś odwrotnym. Nie odbieramy chwały Panu Bogu. Mężczyzna się boi, że właśnie Kościół nie da mu wielkości, tylko mu wielkość odbierze. Odbierze mu rozrywki, wyzwanie, śmiech, pewność siebie. A to zawsze młodzieży mówię, mi to jeden chłopak kiedyś powiedział 20 lat temu, wy księża jesteście snajperzy. Co człowiek nie wymyśli w życiu i nie dostrzeże pięknego, to by zabronione. Weźmie papierosa do ręki, zabronione. A papieros taki męski, w mniemaniu wielu. Odkryje alkohol, zabronione. Odkryje seks, zabronione. Wszystko, co fajne, co człowieka czyni takim silnym i pełnym entuzjazmu, wy księża mówicie, jest zabronione. Żebyście wy księża kiedyś zakazali jeść szpinak albo uczyć się matematyki. Otóż dla wielu panów się boi, proszę mi wierzyć, ojcowie wasi, krewni, że Kościół zrobi z nich dziwaków. Dziwaków, którzy sobie nie poradzą w życiu. Nie jeden ojciec nie za bardzo kibicuje, żeby jego syn chodził do kościoła, bo mu kościół wychowa syna na dziwaka i potem się biedak nie pozbiera w życiu. Takie są odbiór. Ja wiem, że tak nie jest, ale taki jest odbiór i musimy ten odbiór uszanować i spróbować coś z nim zrobić. Mężczyźni się boją, że będą, jak zaczną chodzić do kościoła i pogłębią religijność, będą musieli być idealnymi mężami. I ta żona, która stoi na nabożeństwie, mówi, słyszysz? No, posłuchaj. Czy ona będzie miała na mnie takiego haka 24 godziny na dobę? Panowie się naprawdę tego boją. I panowie, jeszcze raz, ja mówiłem o tym relacji kobiet nieraz do duchownych, fascynacji, ale jest głębsza sprawa. Panowie się niekiedy obawiają i obrażają się na Kościół i na Pana Boga za to, że w ich mniemaniu ich żona zdradziła ich z Jezusem. Proszę zwrócić uwagę, ja sobie wynotowałem cytat z modlitewnika amerykańskiego. To jest cytat z takiego duchowego rozważania dla kobiet. Autor tego rozważania pisze o Jezusie. Drogie Panie, posłuchajcie. On wszedł do Twojego życia i objawił Ci, że jest Twoim prawdziwym mężem. Chodzi o Jezusa. Potem ubrał Cię w suknię ślubną, bielszą niż najbielsza tkanina. Poczułaś się znowu jak dziewica. Poczułaś się żywa. Pocałował Cię i udzielił Ci błogosławieństwa. Obiecał, że nigdy Cię nie opuści i nie zawiedzie, a Ty pragnęłaś pójść za Nim. Jak kobieta czyta takie teksty, że znowu jest dziewicą, w białej sukni, to mężczyzna myśli, żeby to był normalny chłop, też czym się z nim bił. Ale ten Jezus jest tak idealny i tak bezbłędny, że ja we wszystkich dziedzinach, to ja jestem 5 pięter niżej. Co mogę zrobić? Obrazić się na Pana Jezusa. Proszę mi wierzyć, ten mechanizm zaszedł w setkach małżeństw, i kobieta, ani ten mąż nie zdają sobie z tego sprawy. Po prostu jego denerwuje jej religijność. Pewna kobieta powiedziała kiedyś w szczerości, gdy w moim małżeństwie zaczęło się psuć, odkryłam, że mąż ma romans z firmą handlową, a ja mam romans z kościołem. Się do tego przyznała. Żaden Bóg, Jezus, żaden Kościół nie może zastąpić kobiecie męża. A kobiety się rozgrzeszają. No fakt, nie spędzam czasu z mężem, ale ciągle siedzę na plebanii, tam z księdzem działamy. Biblioteka, wyjazd, ministranci, szyjemy kobrze. Do domu.
Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, naprawdę tak. Co jest w domu? W domu jest kościół domowy. Kościół domowy, mówimy o rodzinie. I nie wolno niszczyć kościoła domowego, dlatego że się buduje kościół parafialny. To wszystko ma ze sobą harmonizować. I w kościele domowym kobieta jest piastunką, ale mężczyzna jest tym, który tym kościołem kieruje. Bo on został wyćwiczony na polowanie i na wojnę i on widzi dalej. Jeśli chodzi o kazania, jeszcze jest taki jeden element, drodzy Państwo, że mężczyźni są tacy bardziej konkretni. Są tacy perfekcyjni. Kobieta patrzy przez swoje niewieście serce. Mężczyzna jak zobaczy, że w kościele jest słabe nagłośnienie, jak zobaczy, że przed kościołem są byle jakie gazetki parafialne, jakieś postrzępione. Mężczyzna lubi, wy panie też mówicie, ale wy prędzej to kościołowi wybaczycie. Ja to podam na przykładzie. Była w jednej parafii taka dziewczynka, dobra, poczciwa dziewczynka, która co tydzień śpiewała psalm i fałszowała niemiłosiernie. I facet poszedł z żoną na mszę świętą i mówi, czy ona musi śpiewać, czy ona nie słyszy własnego głosu. Ale co ty się czepiasz? Przecież ona jest taka śliczna i dobra. No dobra, że ona jest dobra, ale czy ona musi śpiewać? Faceta zdenerwuje chórnie nastrojony. Organista fałszujący. Tu święty Jan, nie mamy święty spokój, jeśli chodzi o te sprawy. I w ogóle to go denerwuje, że Jezus jest taki słaby, że jemu się nie chce żyć z Jezusem. Proszę zwrócić uwagę, jest taki piękny przykład, jak męskie serce, mając podaną wersję kobiecą Jezusa, odpycha go. Dwóch chłopców je obiad i kłócą się o naleśnika, bo już jeden naleśnik został. I kłócą się, który zje naleśnika. Przychodzi mama i mówi, chłopcy, synkowie, gdyby tu siedział Pan Jezus, to by powiedział braciszku, weź sobie naleśnika. A jeden chłopak mówi, Marek, to ty jesteś Pan Jezus. Ja nie chcę być taki Pan Jezus. Ja chcę być taki Pan Jezus, co walczy o naleśnika. A mama przyszła i podała, drodzy panowie, ile razy mogliście coś takiego słyszeć? Grzeczny chłopiec ustępuje. Grzeczny chłopiec jest grzeczny. A wy akurat mieliście ochotę na coś niegrzecznego. To jest, proszę mi wierzyć, że stąd się rodzą taka mentalność, że wielu z was, drodzy panowie, przychodzi do kościoła, przychodzi do komunii. Ale może być coś takiego, że jak chodzicie nawet do kościoła świętej Anny, to takie coś, takie wspomnienie echa, że coś tutaj może nie jest tak. Czy terminologia kościelna? Terminologia kościelna. Wynotowałem sobie to z refleksji o kazaniach. Na przykład w kościele często używamy słowa dzielić się. Dzielę się z Państwem doświadczeniem, dzielimy się, podzielcie się w małżeństwach, dzielcie się swoimi wartościami. Wyobrażacie sobie, że jakiś gangster z mafii mówi do swojego kumpla, ty byku, mógłbyś się podzielić doświadczeniem z kradzieży Mercedesa? Albo używamy słowa zażyłość, żebyś miał zażyły związek z Panem Jezusem, żebyś przeżywał bliskość z Panem Jezusem. Faceci tak nie rozmawiają ze sobą. John, skoczmy do pubu, żeby pobyć blisko ze sobą. Oczywiście stan, chciałbym się nacieszyć naszą zażyłością. I dlatego panowie, jak słuchają kazań, to coś im nie gra. Kobiety powiedzą, chodź, pobędziemy ze sobą, posiedzimy tak sobie. Jak mężczyzna dzwoni do mężczyzny i mówi, ty, zapraszam cię na piwo, to on od razu wie, że czegoś chce. Spotkanie musi mieć cel. Do czegoś to ma doprowadzić. Nie chcę powiedzieć, że w 100%. Kobiety natomiast uwielbiają być ze sobą. Po prostu ze sobą pobyć, nacieszyć się właśnie sobą. Czy no pieśni, kochani, ja już tutaj nie dotykałem naszych czcigodnych, tradycyjnych pieśni. To jest tak oczywiste, bo my te pieśni znamy od dzieciństwa. Wynotowałem sobie zdania, ale jakie to jest podobne do naszych polskich pieśni, z amerykańskich pieśni kościelnych. Przytul mnie, niech Twoja miłość mnie ogarnie, bądź przy mnie blisko. Pragnę Cię rozpaczliwie, bez Ciebie czuję się zagubiony. Boże, jesteś piękny, szukam tylko Twej twarzy. Jesteś moją słodką pieśnią. No czujecie, komu to będzie bardziej odpowiadać. Czujemy od razu, czyj to jest bardziej świat. Czyj to jest bardziej świat. Dlatego powtarzam, tak jak mówiłem Wam o parafii, która wymyśliła w Stanach warsztat samochodowy. Dlatego panowie często mają duże kłopoty, żeby przyjść na adorację i siedzieć całą noc przed Najświętszym Sakramentem. Są tacy, modlą się pięknie. Ale jak w jednej parafii proboszcz powiedział, że trzeba na jutro rano skopiować 2000 CD z tekstem rekolekcji rekolekcjonisty. Drogie panie, komputery tylko furczały. Faceci mieli cel, konkret i naprawdę to zrobili dla Chrystusa.
Zarwali noc, w ogóle im się przez moment spać nie zachciało. Tylko płytka za płytką. Bo jutro ludzie muszą dostać Słowo Boże. I to jest też pasterstwo. I to jest ewangelizacja. To jest cel, projekt. Nawet ktoś zwrócił uwagę, że proszę Państwa, jeśli zobaczycie takie ogłoszenie. Rekolekcje dla mężczyzn, tam w Koszalinie, od 3 sierpnia do 4 sierpnia, koszt 100 zł. To dla mężczyzny to jest za mało. A jaki cel tych rekolekcji? Co to za rekolekcje? A po co takie rekolekcje? A co na tych rekolekcjach myślać? Przyznam Państwu, szczerze, ja bym na to nie wpadł, ale to jest prawda. To jest konkret. I jeszcze jedna rzecz, ryzyko. W 1913 roku ten badacz Antarktydy, naukowiec, wybierał się pod biegun północny i dał do ogłoszenie takie do gazety. Mężczyźni jako ochotnicy poszukiwani na niebezpieczną wyprawę. Niskie płace, nieludzkie zimno, długie miesiące w kompletnej ciemności. Szczęśliwy powrót wątpliwy. Możliwość zdobycia sławy i uznania, jeśli wyprawa się powiedzie. Dał to ogłoszenie do gazety 20 razy. Zgłosiło się 5 tysięcy mężczyzn. Co robił Pan Jezus, kiedy przychodził do Niego uczeń i powiedział, pójdę za Tobą? Pan Jezus nie powiedział, witaj w rodzinie, bądź z nami. To powiedział, lisy mają nogi, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. Idziesz za mną? Nie będziesz miał gdzie spać. I szli za Nim. I oczy się im skrzyły. Dziś chrześcijaństwo jest często właśnie reklamowane jak Panadol Ekstra. Jak zażyjesz, to się przestanie boleć. Ożyjesz, cierpienia odejdą. Ktoś jeszcze powiedział, Panów nie należy prosić. Przyjdź za Jezusem, przyjdź do Kościoła. Tylko zależy sformułować inaczej pytanie. Nadajesz się na chrześcijanina? Co? Ja się nie nadaję? Nadajesz się na wejście do nieba? Nadajesz się na wyprawę, powrót szczęśliwy, wątpliwy? Nadajesz się na to i proszę wierzyć, że jeśli mężczyzna nie jest zupełnie obumarły do końca, jeśli się z nim chwili iskierka, to chwyci, panowie. Szukajcie, jeszcze raz powtarzam, swojej pobożności. Szukajmy swojej pobożności, szukajmy swoich tekstów, swoich pieśni, swojego miejsca, swoich książek, swoich obrazów, swoich filmów. To trzeba znaleźć, bo Bóg chce się do nas przytulić cały. Ale my też musimy znaleźć do Niego drogę. A szczególnie polecam Pismo Święte. Ja mówię, Pismo Święte jest to jedyna nieprzerysowana, niezakłamana książka, bo Duch Święty czuwał, żeby ona była prawdziwa. I to jest najpiękniejsza książka o Bożych mężczyznach. To jest właśnie o Eliaszu. Przecież proszę zwrócić uwagę. Abraham, Mojżesz, Eliasz, Dawid, Piotr, Paweł, to byli lwy. To byli lwy. Oni byli lwami. To byli przywódcy. Przelewali krew. Ryzykowali. Proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj Szaweł opisuje swoje nawrócenie. Pamiętacie, jak mówiłem, jak Maryja poszła do Elżbiety na zesłaniu Ducha Świętego? Od razu została, natychmiast idzie do Elżbiety i zostają u niej 3 miesiące. Co robi Szaweł, kiedy się nawraca? Gdzie idzie? Na pustynię. Facet musi pomilczeć. A potem idzie do świętego Piotra. Ile u niego jest? 2 tygodnie wystarczy. Jakie tam 3 miesiące? O czym dajesz tyle czasu? Idzie na pustynię na 3 lata, do Arabii idzie, potem idzie do Piotra. Jak jest nawet napisane, panowie, nasze gesty, podali sobie prawicę. Nie, że uściskali się. Przepraszam, w slangu młodzieżowym, 3 i 5 w rachu. Faceci już wiedzą, o co chodzi. Podali sobie prawicę na znak jedności. I Piotr powiedział, idź, głoś Ewangelię, jesteś posłany przez Pana Boga. Do kogo poszedł Paweł, żeby potwierdził mu, że Paweł jest już nawrócony, że jest apostołem? Do mężczyzny poszedł. Eliasz zabrał mężczyznę na górę. Tego świata, tej drogi, którą Chrystus przygotował dla nas, musimy szukać. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Przedstawmy Bogu, który pragnie nas wskrzesić z każdej duchowej śmierci, nasze prośby i błagania. Pomódlmy się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby ludowi Bożemu ukazywali cały radykalizm Ewangelii. Ciebie prosimy. Dla mężczyzn, którzy pogubili się w alkoholizmie, narkomanii, erotomanii, aby potrafili odzyskać pełną wolność w Chrystusie. Ciebie prosimy. Za wszystkich ojców i mężów, aby potrafili wskrzeszać swoje żony i synów i córki ze śmierci duchowej, przez to, że dotknął się ich swoim męskim sercem. Ciebie prosimy.
za wszystkich kleryków naszego warszawskiego seminarium. Niech przygotowując się do kapłaństwa, wzrastając w mądrości i w męstwie, Ciebie prosimy za Bogumiła, o zdrowie dla niego i by Duch Święty wyprostował mu ścieżki życia. Ciebie prosimy za naszych zmarłych, by zasiedli w Królestwie Niebieskim po prawicy i lewicy Ojca. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy właśnie poczuli się wielcy w tym, że jesteśmy dziećmi Boga. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, ulituj się nad nami. I tak jak tego chłopca z Nain podniosłeś ku życiu, tak i nas weź za rękę, abyśmy żyli ku Twojej chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.